Strefa komfortu.
Iwona Damska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną Danuta Rocławska, psycholożka, psychoedukatorka i także coach i autorka książki Próba ognia, jak przejść przez wypalenie zawodowe i odzyskać energię do życia.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak sobie pomyślałam, zanim zaczęłam czytać książkę, cóż można napisać na 300 stronach o wypaleniu zawodowym? Przecież to prosty temat, tak? Wiemy, jak się czujemy, jesteśmy zmęczeni, boli nas głowa, barki i tak dalej, mamy wypalenie zawodowe. Tymczasem okazuje się, że po lekturze tej książki nic już nie jest takie jasne, jak było do tej pory. Czy też masz takie wrażenie, że ludzie nie do końca jednak rozumieją, co to jest zespół wypalenia zawodowego? Zresztą nie tylko zawodowego.
Jeśli to był jeden z powodów, dla których ja pomyślałam, że warto napisać taką książkę, no właśnie po to, żeby trochę rozprawić się z różnymi mitami i takimi też powszechnymi, ale często nieprawdziwymi informacjami na temat wypalenia. Na przykład, że to jest tylko zmęczenie. Albo na przykład, że jestem wypalony, wypalona, kiedy czuję nudę w pracy. Albo na przykład, że wypalić się można z dnia na dzień. Albo, że wypalają się osoby słabe i nieodporne.
Rzeczywiście jest tych mitów bardzo dużo.
Tak, jest tych mitów bardzo dużo, natomiast wypalenie zawodowe rzeczywiście jest dosyć złożonym zjawiskiem, coraz bardziej powszechnym, można powiedzieć, że dotyczy naprawdę wielu różnych branż. Kiedyś dotyczyło tylko tych zawodów pomocowych, lekarzy, lekarek, ochrony zdrowia, a teraz właściwie myślę, że jest na tyle egalitarne, że bez względu na branżę, czy często na rodzaj wykonywanej pracy, no po prostu ludzie są na to narażeni i na szczęście się coraz więcej o tym mówi.
Zresztą nie bez przyczyny są zwolnienia lekarskie na wypalenie zawodowe. To jest sklasyfikowane już jako jednostka chorobowa, czy raczej jako pewien zespół chorobowy?
Wciąż jako zespół, wciąż jako syndrom, ale jednocześnie WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, która klasyfikuje no właśnie różne nasze niedyspozycje czy zaburzenia, mówi wprost o tym, że zadziewa się no właśnie ta niedyspozycja w miejscu pracy, bardzo mocno wpływa na nasze zdrowie i może wymagać też pomocy medycznej. Także ze zwolnieniem lekarskim wciąż na wypalenie jest dosyć trudno, ponieważ nie jest to właśnie jednostka chorobowa, ale jak najbardziej w takich sytuacjach, kiedy czujemy, że nasze sposoby wyczerpały się, sposoby radzenia sobie z tym, jak ja funkcjonuję w pracy, należy poszukać profesjonalnego wsparcia, chociażby wsparcia czy pomocy lekarza pierwszego kontaktu.
Zresztą tak w dość rozbudowanej definicji wypalenia zawodowego funkcjonuje takie określenie, kiedy wyczerpały nam się zasoby możliwości regulowania naszymi emocjami i naszymi zasobami, to jest jeden z syndromów wypalenia zawodowego, tak? Wtedy możemy o tym mówić. Ale zanim będziemy rozwijać temat, nie ukrywasz w tej książce, i to się przewija, że ciebie również dotknęło wypalenie zawodowe. Byłaś w tak zwanym transie.
Tak, byłam w tak zwanym transie, opisuję to w książce. Trans jako taki stan permanentnego poświęcania się rzeczom. W moim przypadku to były zadania, sprawy zawodowe. Tak, doświadczyłam tego. Osoby, które właśnie angażują się w pracę, wkładają serce w swoją pracę, są ambitne, chcą więcej. To są właśnie osoby z tego profilu najczęściej narażonego na doświadczenie takiego kryzysu w pracy. I ja chyba taki profil reprezentuję i rzeczywiście w zetknięciu z firmą, która no, chciała eksploatować te moje talenty i to moje zaangażowanie, i w momencie, kiedy pojawia się jakieś przeciążenie pracą, kiedy tych zadań jest po prostu za dużo na jedną osobę jakościowo, ilościowo, no to wtedy taki kryzys związany z tym, że przestaje nam wystarczać tych naszych zasobów takich psychofizycznych, no może się po prostu rozwinąć. I ja tego doświadczyłam.
No tak, ale ty byłaś osobą z branży, czyli miałaś trochę większą świadomość. Czy było ci łatwiej zdiagnozować u siebie, czy też na początku nie wiedziałaś, o co chodzi?
No właśnie muszę przyznać, może z takim trochę jakimś rodzajem wstydu, nie wiem, że pomimo tego, że ja już no, miałam tą wiedzę na temat, byłam psycholożką, tak, studia skończyłam wiele lat temu i nawet kojarzyłam ten syndrom wypalenia, to niestety nie rozpoznałam tego u siebie. I to jest taka podstępność dynamiki tego procesu, że w momencie, kiedy my funkcjonujemy w tym tak zwanym transie, czyli pracujemy bardzo dużo, bierzemy na siebie bardzo dużo obowiązków, próbujemy je wszystkie godzić też z innymi rolami w naszym życiu. Ja jednocześnie też byłam i jestem mamą, partnerką, więc tych zadań, wiadomo, takich życiowych też jest bardzo dużo. To po prostu możemy się jakoś w tym wszystkim pogubić, więc tak.
Definicja, tak jak powiedziałyśmy, jest podana, taka oficjalna przez WHO. O wypaleniu zawodowym mówimy już od lat 70. Czy ty masz swoją jakąś prywatną definicję?
Bardzo lubię na okoliczność mówienia o wypaleniu zawodowym posłużyć się takim hasłem, że żeby się wypalić, trzeba płonąć, bo ono bardzo dobrze oddaje w ogóle ten stan. Trochę już powiedziałyśmy o tym zaangażowaniu, które jest potrzebne, o tym wkładaniu serca w tą pracę, ale bardzo ładnie to definiuje jeden z badaczy, Freudenberger, który mówi, że to jest stan frustracji i zmęczenia, które wynika z tego, że poświęciliśmy się jakiejś sprawie, a nagroda, powiedzmy sobie, czy jakieś uznanie wysiłku, czy jakiegoś efektu, może niekoniecznie jest tak, jakbyśmy oczekiwali. I od razu bym tutaj zrobiła taką gwiazdkę, że wypalić się można w różnych obszarach naszego życia. Rozmawiamy dzisiaj o pracy, tak, i o tym wypaleniu zawodowym, ale wypalić się można wszędzie tam, gdzie mamy taką asymetryczną relację z czymś albo z kimś. Na
przykład w związku partnerskim.
W związku partnerskim, w relacji romantycznej. Myślę, że w relacji rodzicielskiej, nawet w relacji przyjacielskiej, czyli wszędzie tam, gdzie jest taka długotrwała i duża nierównowaga pomiędzy tym, co my dajemy, co wkładamy w relacje czy w zadania, a tym, co otrzymujemy.
Tak jak mówisz, symetria, tak? Jeżeli brak tej symetrii, to tak, już jest podstawa do tego, że dotknie nas wypalenie. Niekoniecznie zawodowe, ale tak jak mówisz, relacyjne.
Może być coś takiego i to są też opisane zjawiska, ale jak pytasz o te definicje, to ja bym też podkreśliła, co jest ważne, jakby teraz z poziomu, dla mnie z poziomu osoby, która też udziela wsparcia osobom w wypaleniu zawodowym, to, że w wyniku właśnie takiego długotrwałego eksploatowania siebie i zaburzonej tej równowagi też pomiędzy pracą a odpoczynkiem, następuje takie wyczerpanie zasobów tych psychofizycznych, czyli tego bogatego zasobu środków, w którym my na co dzień funkcjonujemy, wykonując swoją pracę, podejmując wyzwania.
To od razu zatrzymajmy się przy eksperymencie z piłeczkami, tak? Bo on jest bardzo przekonujący i też trafiający do tego, co się z nami dzieje. To jest twój autorski pomysł, który rozwijasz na warsztatach, pokazujesz ludziom, jak to jest z tymi zasobami i kiedy dochodzi do tego przeciążenia.
Tak, mój autorski, w sensie bardziej myślę, że jako osoba też zajmująca się psychoedukacją, ja szukam czasami takich sposobów, żeby pokazać różne rzeczy, jakoś tak czasami plastycznie, czasami jakoś metaforycznie i rzeczywiście zabieram czasami na warsztaty taki słoik z piłeczkami. Te piłeczki są różnego rodzaju, w różnych kolorach i pokazuję, że każda z tych piłeczek, słoik jest szklany, więc one są widoczne. Każda z piłeczek symbolizuje jakiś rodzaj naszych właśnie zasobów, talentów, umiejętności, na przykład niebieska, która mówi o procesach poznawczych, czyli o tym, jak my się koncentrujemy, jak my myślimy twórczo, jak my podchodzimy do wyzwań, jak my pamiętamy i tak dalej, tak? Czyli te zasoby poznawcze. Jakaś inna piłeczka symbolizuje nasze siły fizyczne, czyli to po prostu, ile mamy energii na co dzień. Jakaś inna jeszcze emocje i to, jak my jesteśmy w stanie samoregulować te emocje, czy mówiąc w takim uproszczeniu, jakoś kontrolować po to, żeby funkcjonować dobrze też w relacjach z innymi i tak dalej, i tak dalej. I tak w ciągu dnia my te piłeczki, mówiąc już metaforycznie, zużywamy, tak? No bo jesteśmy non-stop w jakichś wyzwaniach i więcej tej energii zużywamy każdego dnia niż odzyskujemy. Wracając do wypalenia zawodowego, następuje coś takiego, że po prostu ten słoik jest pusty. Czyli albo te zasoby po prostu są już jakoś kompletnie wyczerpane, wydrenowane, albo mamy bardzo utrudniony dostęp do tych zasobów, tak?
Przepraszam, rozumiem, że w ciągu dnia, kiedy te piłeczki się zużyją, my się regenerujemy na przykład snem i ten słoik nam się napełnia, tak?
Jeżeli jesteśmy w ogóle w jakiejś takiej równowadze, czy w takiej jakiejś, powiedziałabym, harmonii, pilnujemy tego, bardzo się cieszę, że powiedziałaś o śnie, bo sen rzeczywiście jest taką naszą bazą, tak? Taką bazą, gdzie my możemy rzeczywiście regenerować wszystkie nasze zasoby i rzeczywiście rano budzić się w takim, w takiej gotowości do działania, tak? Dlatego pilnowanie tego snu, tego jakościowego snu jest niezwykle ważne. Problem pojawia się wtedy, kiedy rano budzimy się i czujemy się od rana zmęczeni. Problem pojawia się wtedy, kiedy po weekendzie, kiedy mieliśmy jakąś okazję do wypoczynku, po prostu budzimy się zmęczeni. Jest poniedziałek i to jest jakiś dla nas najgorszy moment, że musimy się znowu zmobilizować do pracy, ale nie dlatego, że jej nie lubimy, czy dlatego, że szef nam nie odpowiada. Dlatego po prostu, bo nie mamy siły, jesteśmy zmęczeni i do tego nakładają się też właśnie takie objawy jak brak motywacji, jak niechęć, jak takie też uczucie, no po co ja tam idę, tak? Po co ja tam idę,
no tak,
sensu.
Ale czasami takie emocje czy takie uczucia się pojawiają i to nie znaczy, że od razu mamy syndrom wypalenia zawodowego, tak? Możemy być po prostu w pewnym momencie lekko przeciążeni, ale regenerujemy się na przykład urlopem jakimś dłuższym, innymi formami. Natomiast zostańmy może przy tym zmęczeniu, bo często pacjenci przychodzący do gabinetu mówią: jestem zmęczony.
Tak.
To jest zdanie, które często tutaj pada w książce.
Jestem zmęczony, jestem zmęczona. Ja bym powiedziała, że to jest taka mantra współczesnego świata. Zresztą są bardzo ciekawe badania, Zmęczony jak Polak w pracy z 2024 roku bodajże, które mówią, że prawie połowa z nas, niezależnie od tego, jaką pracę wykonujemy, fizyczną, umysłową, czy jesteśmy kobietami, mężczyznami, nawet niezależnie od wieku, czuje się zmęczonych często lub codziennie. Więc ja bym powiedziała, że to nasze takie psychofizyczne zmęczenie jest jakimś odzwierciedleniem naszego stylu życia. Natomiast tak, ja bym to podkreśliła, że nie zawsze to uczucie zmęczenia równa się wypalenie zawodowe, bo wypalenie zawodowe to nie tylko uczucie zmęczenia. Ja bym dołożyła do tego jeszcze dwa ważne objawy, do tego wyczerpania psychofizycznego, czy do tego dużego zmęczenia. W tym obrazie ważne jest, żeby uwzględnić takie budowanie dystansu, to się fachowo nazywa depersonalizacja, ale można powiedzieć, że chodzi o to, że człowiek zaczyna zwiększać dystans pomiędzy swoimi klientami, pacjentami, współpracownikami, bo jest to jakiś mechanizm obronny. Po prostu nie ma zasobów na siebie i nie chce wchodzić w jakieś zaangażowane relacje. Więc to jest oprócz zmęczenia, drugi ważny objaw. I trzecim ważnym objawem jest takie poczucie, że obniżają mi się kompetencje zawodowe. Czyli można powiedzieć tak w takim uproszczeniu, że osoba wypalona ma takie trzy głosy w sobie. Pierwszy głos: dłużej nie dam rady, czyli to jest o tym zmęczeniu. Drugi głos to jest: to miejsce jest nie dla mnie, nie chcę tutaj po prostu być. A trzeci głos jest o tym: nie nadaje się już do tego. Czyli wtedy mówimy o wypaleniu.
Jasne, można być zmęczonym, ale nie wypalonym, tak? Jeszcze raz to podkreślmy. Tak. Natomiast te trzy rzeczy, o których tutaj mówisz, one wskazują na to, że dotyka nas syndrom wypalenia zawodowego. Tak,
tak? Te trzy rzeczy, wyraźnie na to wskazują. Ja bym jeszcze tutaj dodała, że mamy różne profile funkcjonowania w pracy, takie profile nie do końca pożądane. Na przykład to zmęczenie, ono może wynikać wprost z takiego przeciążenia zadaniami. Czasami mówimy o tym, że ktoś jest w pracy nieefektywny i wtedy występuje jeden z tych objawów, na przykład to poczucie obniżonych kompetencji. Więc czasami ktoś jest niezaangażowany i wtedy z kolei występuje tylko jeden syndrom budowania tego dystansu. Więc dobrze jest wiedzieć, że no właśnie nie każdy objaw z tych, o których sobie mówimy, od razu równa się wypalenie zawodowe, bo dobrze to diagnozując, my możemy wtedy jakoś na to adekwatnie odpowiedzieć. Tak? Na przykład jeżeli ktoś jest przeciążony zadaniami, to możemy po prostu trochę tych zadań zdjąć z tego człowieka albo tymczasowo, albo przez jakieś inne formy wsparcia w ramach firmy, czy z poziomu bezpośredniego przełożonego, czy całego zespołu, żeby trochę temu człowiekowi na tym etapie pomóc.
Pada też takie określenie w książce, dla mnie to zupełna nowość, zardzewienie. Zardzewienie nie równa się wypalenie zawodowe, natomiast jest to też syndrom bardzo dotkliwy dla osób, które pracują poniżej swoich możliwości i kwalifikacji, tak ja to rozumiem.
Tak, dokładnie tak to jest i rzeczywiście często jest zardzewienie mylone z wypaleniem, bo w zardzewieniu, w uczuciu zardzewienia też jest dużo niechęci do pracy, też jest spadek motywacji, też jest bardzo dużo zmęczenia, ale jest zasadnicza różnica i ja to tak metaforycznie porównuję do baku z paliwem. W wypaleniu zawodowym, ten bak z paliwem, czyli z naszą jakąś energią, jest pusty. Nie mamy po prostu skąd brać siły na wejście w jakiś kolejny wiraż, zmianę, wyzwanie.
Nie ma piłeczek.
Nie ma piłeczek, dokładnie. I zobacz, ile mamy metafor różnych. Natomiast w tym zardzewieniu ten bak z paliwem jest pełny. Tam jest korozja od tego, że po prostu zalega nasza energia. My nie możemy wykorzystać naszych talentów tak, jakbyśmy chcieli. Mamy pracę albo poniżej naszych kwalifikacji, albo właśnie niezgodną z takim naszym jakimś ukierunkowaniem i energią. I tak jak powiedziałam, objawy mogą być podobne, natomiast to, jak my na to będziemy reagować z poziomu wspierania, czy jakiegoś profesjonalnego, czy w firmie, no będzie bardzo różne, bo tutaj będziemy szukać wsparcia, a tutaj będziemy zastanawiać się, jak dopasować zadania do tego, żeby móc skorzystać z energii tej osoby i też jej pomóc w tym samym.
Czasami się pewnie nie da i trzeba wtedy szukać innego miejsca, gdzie energię, ten bak możemy śmiało wykorzystać, możemy jechać z prędkością 100 km na godzinę, oczywiście do pewnego momentu, żeby nas nie dotknęło to wypalenie zawodowe, ale być może kolejne miejsce pracy nas po prostu uskrzydli, tak? To też się trzeba sobie przyglądać, skąd to zardzewienie się bierze, bo to może wynikać z tego, że to nie jest to miejsce, może wynikać z tego, że być może menadżerowie nie widzą naszych kompetencji, czy są głusi na to, że my chcemy czegoś więcej, czy chcemy inaczej.
Ja myślę, że tak, że oczywiście, że te przeglądy siebie i takie sprawdzanie, czego ja teraz potrzebuję, ale też szukanie odpowiedzi w zakresie swojego wpływu, bo jeżeli no właśnie jakby zdiagnozujemy to u siebie, że ta praca nie spełnia naszych oczekiwań, to wciąż myślę, że można dużo robić w zakresie naszego wpływu, na przykład, żeby to zgłosić, żeby porozmawiać o tym. Oczywiście zawsze możemy też szukać jakiegoś lepszego dla siebie miejsca pracy i znowu bym tutaj zrobiła gwiazdkę, że w momencie, kiedy rzeczywiście mamy taki pełnoobjawowy syndrom wypalenia zawodowego, to szukanie, to zmiana pracy też nie jest akurat wtedy najlepszym momentem, bo nie mamy siły, nie mamy często właśnie tej energii wchodzenia w jakiś proces rekrutacyjny. Ja mam takie powiedzenie, że najpierw stabilność, potem mobilność, więc żeby wejść po prostu w jakąś kolejną zmianę, no a zmiana pracy jest myślę taką dosyć potężną zmianą, wymagającą właśnie zaangażowania i energii, nawet potem, żeby się wdrożyć w te zadania, to żeby zrobić ten krok, naprawdę warto stanąć twardo, mocno, na dwóch nogach, stabilnie. I to jest o tym odzyskiwaniu energii, czyli najpierw trzeba trochę zadbać o swoje zdrowie, o tą równowagę, a potem można myśleć, okej, no to co ja tutaj będę dalej robić? Co ja tutaj chcę tak naprawdę z tą swoją ścieżką czy karierą zawodową dalej wymyślić?
A może być taka sytuacja, że my czujemy to zardzewienie w pracy, ale ponieważ właśnie ten przysłowiowy bak jest napełniony, możemy to spożytkować gdzie indziej, pomyśleć sobie, okej, tu będę robił to minimum, dobra, płacą mi, a zajmę się jakimiś aktywnościami na zewnątrz. Czy to nam może trochę osłodzić tę nudę w pracy, czy taką powtarzalność, czy obojętność szefa?
I ja myślę, że to jest w ogóle fantastyczny kierunek i bardzo się cieszę, że o tym wspominasz, bo to, co ja obserwuję w swojej praktyce, to często tak redukujemy się do tego obszaru zawodowego. Tam w ten obszar zawodowy upychamy wiele naszych różnych potrzeb, oczekiwań i trochę zapominamy, że my tylko nie jesteśmy podmiotami na rynku pracy, ale że możemy też realizować się w różnych innych dziedzinach życia i czasami możemy mieć to na przykład uznanie, czy możemy poświęcić tą energię gdziekolwiek indziej, ale no trochę musimy wykonać jakąś taką pracę autorefleksyjną, gdzie my możemy chcieć tą energię jakoś inwestować. I też pomyślałam sobie o tym, że w procesie wypalenia bardzo często oddajemy ważne dla nas obszary, na przykład jakieś nasze pasje, rezygnujemy z hobby, z jakichś aktywności takich rekreacyjnych, hobbystycznych. Na początku dlatego, bo nie mamy na to czasu, bo ta praca pochłania nas tak bardzo, ale później, bo nie mamy na to siły. I też bym jakoś się przyglądała temu, jaką przestrzeń, jak dużą przestrzeń i czy przypadkiem nie za dużą ta praca zajmuje w moim życiu. Bo czasami warto trochę te drzwi otworzyć i powiedzieć, okej, tutaj realizuję takie i takie potrzeby w pracy, na przykład, nie wiem, bezpieczeństwa finansowego, uznania, bycia w jakiejś wspólnocie jakiegoś zespołu, ale poza pracą chcę rozwijać inne swoje potrzeby, na przykład, nie wiem, więzi, bliskości, jakiejś kreatywności niezwiązanej z zadaniami pracy i tak dalej, że warto sobie czasami no, robić takie sprawdzające, nie wiem, autorefleksyjne ćwiczenia.
Danuta Rosławska, psycholożka, psychoterapeutka, autorka książki Próba ognia, jak przejść przez wypalenie zawodowe i odzyskać energię do życia, jest dzisiaj naszym gościem, a po przerwie będziemy rozmawiać, dlaczego polubiłyśmy obie byłą premier Nowej Zelandii, jaki jest profil osoby narażonej na wypalenie zawodowe i co z tym wszystkim zrobić.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że Danuta Rosławska, autorka książki Próba ognia, jak przejść przez wypalenie zawodowe i odzyskać energię do życia, jest w dalszym ciągu naszym gościem. Rozmawiamy dzisiaj o tym złożonym procesie, ale nie tylko o wypaleniu zawodowym, ale też o różnych syndromach, które są związane z pracą, z naszą aktywnością czy nadaktywnością. Jeden z rozdziałów swojej książki zaczynasz od historii, którą poznał cały świat, czyli od historii rezygnacji byłej premier Nowej Zelandii.
mówimy tutaj o Jacindzie Ardern, był dla mnie rzeczywiście spektakularny, bo ona wprost w swoim przemówieniu, tym rezygnacyjnym, powiedziała, że właśnie jej bak z paliwem jest pusty i czas na nią. Decyzja, no wiadomo, wymagała odwagi, ale to, co mnie zastanowiło, to dyskusja, która się rozpętała. No jak, czy ona miała prawo do tego, czy ona mogła zrezygnować z takiego stanowiska. I ja myślę, że to są takie i akty odwagi, i jakieś akty odpowiedzialności, że my możemy wycofać nasze zaangażowanie. Nawet jeżeli to jest no właśnie tak spektakularne, czy tak wysokie stanowisko, jak bycie premierem jakiegoś kraju. Myślę, że to jest też o tym, żeby mierzyć swoje, nawet nie siły na zamiary, ale żeby jakby sprawdzać tu i teraz, na co ja mam jeszcze siłę i jaki jest koszt tak zwany alternatywny tego, że będę dalej angażować się w jakieś aktywności. Bo moje doświadczenie też jest takie, że my nie sprawdzamy tego kosztu alternatywnego. Jeżeli poświęcamy się jakimś zadaniom, jakiejś karierze, na przykład, tak już mówiąc zupełnie na konkretach, po raz kolejny zostaję w pracy po godzinach, tak? Albo przynoszę do domu pracę na weekend. To jeżeli mówię tak do takiej aktywności swojej, to mówię nie do jakichś innych, tak? Na przykład nie spędzę tego czasu z rodziną, nie poczytam dziecku książki na dobranoc, nie pójdę na jogę, albo nie wiem, nie spotkam się z mamą, czy z jakimś innym członkiem rodziny, że to są też te koszty alternatywne, które wiążą się z tym, jeżeli my podejmujemy no właśnie te dodatkowe aktywności. Więc myślę, że czasami no warto też na to spojrzeć, co ja zyskuję, co ja tracę, czy ja tak chcę robić. Może robiłam tak do tej pory, ale teraz mam taki etap w życiu, że chcę wstawić tutaj jakąś mikrokorektę do tego mojego stylu pracy.
No tak, a my uważamy, że jak już ktoś się bierze za rządzenie, to powinien być odpowiedzialny za to, co robi. Ale no, oczywiście rządzenia krajem nie można porównać do, chociaż może powiesz, że tak, do zarządzania małą firmą. Natomiast dla mnie to wystąpienie byłej premier Nowej Zelandii było aktem odwagi, a nie tchórzostwa.
Absolutnie.
Ona po prostu dla dobra własnego, ale też mówiąc górnolotnie, dla dobra kraju zrezygnowała i ogromny szacunek wzbudziła tą decyzją. I też trzeba o tym pamiętać, że my mamy taką skłonność do jednoznacznych ocen i do czarno-białego obrazu, tak? Skoro idziesz i się pchasz do władzy, bo tam tak kolokwialnie określając, jeden z komentarzy pod twoim wpisem się pojawił w takim tonie, no to jest to bardzo surowa ocena i bardzo niesprawiedliwa.
Tak, lubimy oceniać, ale też ja myślę,
nie znając,
że
jakby tego, co się dzieje za zasłoną.
No
tak?
My z reguły nie znamy, widzimy jakiś może szerszy kontekst, ale z reguły patrząc na drugiego człowieka, no mamy mały dostęp do tego, co się tak naprawdę w nim dzieje. I ja się zgadzam, to był akt odwagi, ale jeszcze myślę, jak myślę sobie o różnych takich naszych specyficznych, społecznych uwarunkowaniach, to to, że my bardzo cenimy konsekwencje. Także jak już raz coś wybrałeś, na przykład, nie wiem, jakieś studia, czy jakiś rodzaj pracy, czy jakiś rodzaj zobowiązania, to po prostu wytrwaj w tym za wszelką cenę. Jest nawet takie powiedzenie słomiany zapał, tak? I to jest negatywne określenie. Nie można być słomianym zapałem, tak? Trzeba już jak zapalisz się, to właśnie do samego końca. A ja myślę, że no właśnie to czasami takie wycofywanie się, ja nie mówię o takim bezmyślnym porzucaniu aktywności, ale w momencie, kiedy czuję, że no właśnie nie mam siły, albo że coś mi nie służy, albo że mam więcej z tego takich kosztów osobistych, czy wręcz szkód na przykład dla rodziny, to myślę, że warto jednak sprawdzić, czy ja chcę dalej utrzymać to zaangażowanie, bo być może te koszty będą zbyt duże.
Bo my też, tak jak piszesz w swojej książce, przeszacowujemy po pierwsze nasze zasoby, a po drugie czas, tak? Nam się wydaje, że mamy siłę, no dzisiaj na przykład, a już za tydzień w kolejną niedzielę okazuje się, że jednak nie, że nam się to tylko jakoś tak wydawało, tak? Natomiast też nie mamy czasu, tak? Nam się wydaje, że my się zmieścimy z zadaniami. O, jeszcze tyle przed nami. Tymczasem, no.
Tak, tak. To jest rzeczywiście problem brania na siebie jakby zbyt dużo zadań w jakiejś jednostce czasu, bo rzeczywiście zazwyczaj tego czasu jest za mało. Ale pomyślałam sobie też o innej rzeczy, że bo jakoś tak zatrzymało mnie to, jak powiedziałeś, że dzisiaj mogę mieć energię, a jutro albo za tydzień funkcjonować trochę w innym stanie takim psychofizycznym, co jest jakoś bardzo naturalne, bo nie jesteśmy maszynami. I ja czasami zachęcam ludzi, czy na warsztatach, czy moich klientów, klientki, do takiego sprawdzania. Zobacz, jaka jest dzisiaj twoja odległość od twojej równowagi psychicznej. To jest takie pytanie o miarę, o taką swoją własną miarę. I tą miarą może być wiele różnych rzeczy, na przykład moja energia na dzisiaj, czy mój sposób angażowania się do rzeczy, czy mój taki stan emocjonalny w niższych bądź wyższych rejestrach. Każdy z nas może swoją miarę znaleźć. Niedawno moja klientka, nawet nie pytana o te miary przeze mnie, sama powiedziała, że wiesz, może to jest śmieszne, ale ja to rozpoznaję u siebie, kiedy gorzej funkcjonuję, jak w kuchni zaczynają mi lecieć naczynia z rąk, tak? To mi wypadnie szklanka, to widelec i ona wtedy czuje, że no jest w jakimś takim rozstrojeniu i potrzebuje się o siebie jakoś zatroszczyć. Ja sama na swój użytek też takich miar szukam. Na przykład, kiedy klient odwoła mi sesję psychologiczną, no to ja z reguły się z tego nie cieszę, no bo mam kalendarz ułożony, to jest moja praca, ale w momencie, kiedy sama pracuję w jakimś docisku czy przeciążeniu, to wtedy się na to ucieszę, bo zyskuję jakąś godzinę dla siebie, czy na odpoczynek, czy na spacer, więc wtedy po tym też rozpoznaję, aha, skoro ja na to się ucieszyłam, moi klienci w zawodach lekarskich też mają podobne spostrzeżenia, że jeżeli klient właśnie nagle odwoła wizytę w gabinecie, no to czują czasami jakiś rodzaj takiej właśnie ulgi, aha, dobrze, no to może w spokoju dokończę jakieś inne zadania, albo to będzie czas na herbatę, tak? Więc myślę, że szukanie takich miar, w ogóle definiowanie, czym dla mnie jest moja równowaga psychiczna, bo dla mnie może być czymś innym, dla ciebie może być czymś innym, dla każdego słuchacza czy słuchaczki też może być to jakoś po prostu dowolnie zdefiniowane, ale no w ogóle, żeby oddawać temu jakąś refleksję, bo to jesteśmy my, to jest nasze życie i to wszystko jest ważne.
I też ważna jest rzecz, cytujesz jednego z naukowców harvardzkich, że my się nieustannie zmieniamy, że człowiek nie jest skończonym konstruktem, tak?
Tak, to jest jakoś też bardzo ważny koncept i bardzo go lubię. Rzeczywiście Daniel Gilbert prowadził takie badania na Harvardzie, które pokazały, że my nie doszacowujemy tego, jak bardzo się wciąż zmieniamy. I to, co ja obserwuję u swoich klientów, czy klientek, to że na przykład czasami też porównujemy się do siebie, a 10 lat temu to ja mogłam pracować na przykład non-stop bez przerwy i dawałam radę, a teraz pomimo tego, że tak się eksploatuje, to coraz jestem bardziej zmęczona, no bo właśnie dlatego, że się zmieniamy, ale nie tylko mówię o takim jakimś biologicznym starzeniu się, ale zmieniają się czasami nasze etapy życia. Mamy dzieci małe albo mamy już dzieci dorosłe.
Priorytety nam się zmieniają.
Priorytety nam się zmieniają, zmieniają się nasze potrzeby i uwzględnianie tego, że ja w ogóle mogę się zmienić. Mogę zacytować też innego badacza, który też zajmował się i podróżą bohatera, ale też kryzysami męskimi, Josepha Campbella, bo on właśnie bardzo obrazowo i też myślę, że bardzo pięknie powiedział o kryzysach męskich, że czasami ten mężczyzna, który w ogóle rozliczany jest w swoim życiu przez karierę zawodową i tego, jak ona jest satysfakcjonująca, też w ocenie społecznej, osiągnie już wszystko, ale czuje ogromny poziom frustracji i ta frustracja wynika z tego, że on się wspiął na szczeblach drabiny, wysoko, może nawet na sam szczyt, po czym zorientował się, że ta drabina stoi oparta o niewłaściwą ścianę. I ja myślę, że to jest w ogóle taka piękna metafora tego, że my możemy to sprawdzać właśnie, jak my się wspinamy, gdzie my się wspinamy, po jakiej drabinie, czy my chcemy ją przestawić na jakiś inny obiekt. To jest też taka zachęta do dokonywania tych przeglądów, tak jak, nie wiem, samochód oddajemy do przeglądu i albo zaglądamy tam pod maskę, żeby też zajrzeć.
Pod naszą własną maskę.
Co mnie teraz kręci, albo jakie ja mam teraz potrzeby.
Ważne, żeby powiedzieć jeszcze o profilu takiej osoby narażonej na wypalenie zawodowe i momencie, bo byłam przekonana, że to dotyka osoby z bardzo... Tymczasem, jak piszesz w książce, to zdarza się na początku bardzo często.
Tak, to zdarza się na początku, w sensie ten taki okres krytyczny często to jest taki 2-4 lata. Oczywiście no, czasami to może być też później, ale chodzi o to, że właśnie na tym tak zwanym początku, kiedy już zderzymy te nasze oczekiwania z tym, co się dzieje, no, praca zazwyczaj ma różne odsłony. Czasami jest niesprzyjający szef, czasami nasi współpracownicy czy klienci nie są tacy bardzo jacyś wdzięczni za wszystko, czasami zadania są trudne. trudne, czasami nie mamy kompetencji.
Czasami są za łatwe, jak powiedziałyśmy.
Czasami są za łatwe, więc rzeczywiście no, my tak, że tak powiem, kolokwialnie dealujemy z wieloma różnymi problemami, a oczekiwania mamy bardzo duże.
To jest ten syndrom iluzji, tak? Że na początku przychodzimy do pracy z jakąś iluzją, z jakimś wyobrażeniem. Zazwyczaj jest to wyobrażenie, jeżeli jest to praca no, dla nas taka, o której marzyliśmy, czy chcieliśmy, że właśnie będzie to praca marzeń, a tymczasem to tak jak trochę zderzenie ja idealnego z ja realnym, tak?
Trochę takie to może być i rzeczywiście właśnie wtedy trzeba urealniać pewne rzeczy. Właśnie to środowisko pracy z własnymi oczekiwaniami. I myślę, że to jest też jakieś zadanie po stronie pracodawców, żeby urealniać już na przykład na etapie rekrutacji, sprawdzać, jak osoba wyobraża sobie to miejsce pracy, tak? Bo czasami te wyobrażenia mogą być naprawdę nierealistyczne i to jest taka prosta droga potem do właśnie do wypalenia, bo to zderzenie, ten taki crash test z rzeczywistością, on nastąpi prędzej czy później. Ale myślę, że też ten profil osoby jest ważny, bo tak trochę już wspomniałyśmy przed przerwą o tym, że to są osoby ambitne, angażujące się, wkładające serce w tą pracę, też empatyczne. To są takie osoby, o których ja mówię, że one zawsze pierwsze się zgłoszą do zadania, do wyzwania i oczywiście pracodawca, firmy, przełożone bardzo często korzystają z energii tych osób, no bo to jest świetnie mieć takie osoby.
Ale też warto powiedzieć, że są to osoby perfekcjonistyczne, tak? Ten perfekcjonizm, o którym mówi się coraz więcej, gubi nas, wypala nas, tak? Zużywa nam bardzo dużo energii. Są to też osoby, oczywiście bez generalizowania, o niższym poczuciu własnej wartości. Tak? Że to, tak. Te sukcesy w pracy to jest taki emblemat, jestem świetny, to ma potwierdzić moją wartość.
Perfekcjonizm rzeczywiście jest tematem. W przypadku wypalenia zawodowego ja mu poświęciłam cały rozdział i nazywam perfekcjonizm przed polem do wypalania, bo to jest taka postawa właśnie wiecznego angażowania się, podwyższania sobie poprzeczki, tych standardów, próba doskoczenia, plus jeszcze takie bardzo surowe ocenianie siebie, tak, że ja wciąż jestem jakiś niewystarczający, niewystarczająca, więc tak osoby z takim perfekcjonistycznym zacięciem też no, bardzo jakoś zachęcam do tego, żeby się przyglądać temu, na ile ta postawa pomaga i jest o jakości, a na ile po prostu jest o takim deprecjonowaniu siebie, bo w postawie perfekcjonistycznej często nie ma radości. My chcemy mieć tą radość, prawda, z tego, w co wkładamy serce i co chcemy robić.
Ale też często nie ma środka. Jeżeli osoba perfekcjonistyczna się potknie, to dewaluuje bardzo często siebie w całości, nie pamiętając o tych wszystkich sukcesach czy rzeczach, które przez lata czy przez miesiące się zdarzyły, tak? Że to jest górne i dolne C, że brakuje często tego środka. Okej, dzisiaj słabiej mi poszło, tak? Bo mam taki dzień, ale generalnie to robię to wszystko świetnie, dobrze, tak? Staram się.
Tak, to jest w ogóle fantastyczne i podpisuję się pod tym, bo to jest takie szukanie bycia wystarczającym, wystarczającą. I też dodałabym do tego takie uwzględnianie, że dzisiaj, ponieważ trochę gorzej funkcjonuję psychofizycznie, bo na przykład nie wyspałam się, bo mam chore dziecko w domu, albo mam jakieś inne takie niedyspozycje swoje, zmagam się z czymś, zrobię tą pracę na 80% i to też jest okej. Albo na 60%. I to nie chodzi o to, że mi się nie chce, albo się nie staram, tylko w jakimś takim poszanowaniu do takich swoich możliwości na dzisiaj. I to jest czasami tymczasowe, bo nie wiem, jutro, pojutrze, po weekendzie będę znowu w jakimś, nie wiem, ogniu czy w zaangażowaniu, ale na teraz robię to tak. I żeby tak trochę odczepić się od siebie, ja bym powiedziała, i powiedzieć, na teraz to jest takie.
No i na zakończenie, jak się zmienić, jak spowodować, po pierwsze, żeby nie dotknęło nas to wypalenie zawodowe, żebyśmy nie przychodzili do gabinetów i nie mówili, rzucam tę robotę, bo to też nie jest rozwiązanie, albo nie zawsze ono jest dobre. Jak się nie sabotować, tak? Bo tak. To częsty też jest syndrom takiej osoby z wypaleniem, że jeszcze.
Jeszcze trochę.
Jeszcze dokręcę, tak.
Jeszcze dam radę. Zresztą ja myślę, że to te społeczne różne przekazy, one nas tak też wspierają w tym. Dasz radę, no jak nie dasz rady? No czasami mamy prawo nie dawać rady i ja myślę, nie dlatego, że jesteśmy słabi, tylko dlatego, że jesteśmy po prostu ludźmi, a właśnie nie maszynami. Ja myślę, że pilnowanie tej swojej takiej równowagi, ale nie jako jakiegoś stanu, bo to jest mityczne, trudno trudno osiągnąć jakiś balans, ale takie przez właściwe wybory codzienne, ja bym powiedziała, że to jest taka bardziej sztuka balansowania, no właśnie w zależności od tego, jak ja się czuję, żeby sprawdzać, czego ja potrzebuję, na przykład w tej pracy, czy wypiję tą przysłowiową piątą kawę w oczekiwaniu, że ona mnie wzmocni, a ona może mi tylko dać, nie wiem, migotanie przedsionków, mówiąc tak już żartobliwie, czy na przykład pójdę sobie na krótki spacer, albo nie wiem, po prostu otworzę okno i pooddycham, albo zrobię sobie jakąś inną jakościową przerwę, żeby po prostu dopasowywać te różne rodzaje aktywności i podejmować decyzje, żeby one nam służyły. Czy rzeczywiście chcę zabrać pracę do domu, czy rzeczywiście chcę otworzyć komputer, nie wiem, po godzinie 22, jak już domownicy pójdą spać. Jak ja chcę spędzić weekend? Tak, żeby tutaj jakoś świadomie tego pilnować. Myślę, że to jest też o, jak szukamy takich odpowiedzi, które oczywiście nigdy nie są proste i nie ma tutaj prostych rozwiązań, ale też pilnowanie innych aspektów życia poza pracą, żeby rzeczywiście pilnować swoich pasji, żeby pilnować tego, gdzie ja mogę się rozwijać jako człowiek. Może ja mogę komuś też służyć, albo mogę robić coś na czyjąś rzecz, tak, żeby trochę poodklejać się od stricte tych tematów zawodowych i uznać, że one mnie nie określają mojej wartości jako człowieka, że tego jest naprawdę znacznie więcej. I myślę też, że szukanie takiej radości w tym, co się robi, że szukanie poczucia sensu, że my często o tym zapominamy lekkości, że często praca w Polsce, tak bym powiedziała, kojarzy się z jakimś znojem. Napracuje się wtedy, kiedy naprawdę właśnie padam przysłowiowo na łóżko. Praca nie musi taka być. Ja wierzę, że każdą pracę można wykonywać, angażując się, ale nie spalając się z napięcia.
I to będzie kropka i puenta naszego dzisiejszego spotkania. Odsyłam Państwa do książki Próba ognia, jak przejść przez wypalenie zawodowe i odzyskać energię do życia. Jej autorką jest Danuta Rocławska, która była dzisiaj naszym gościem. Bardzo Ci, Danko, dziękuję.
Ja również dziękuję i ja życzę słuchaczom i słuchaczkom właśnie tej energii do życia.
Ja się pod tym podpisuję. Iwona Dębska, Jackowi Puchalskiemu dziękujemy za realizację programu. Dobrej niedzieli, do usłyszenia.
Dziękuję.
Strefa komfortu.